A gościem poranka wnet jest pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wczoraj ważne spotkanie, wideokonferencja, prezydent USA Joe Biden, Andrzej Duda, Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Takie nazwiska to wczorajsza wideokonferencja. Jakie wnioski, panie ministrze, głównie płyną z tego spotkania i czy one są dla Polski satysfakcjonujące?
Najważniejsze, pani redaktor, że to spotkanie w tej formule zostało zrealizowane. Ja mam głęboką nadzieję, że to nie było tylko pierwsze spotkanie, ale będzie ich więcej. I chodzi o to, żeby świat zachodni, no, liderzy, najważniejsi politycy świata zachodniego, w tym także pan prezydent Andrzej Duda, na bieżąco konsultowali się, wymieniali obserwacjami, rozmawiali o możliwych scenariuszach i przeciwdziałaniach. I temu służyło to wczorajsze spotkanie, tak jak słyszeliśmy. Mówił pan prezydent także o tym, że jedność natowska jest tutaj w pełni utrzymana. Wszyscy najważniejsi gracze będący wczoraj na tej telekonferencji potwierdzili tę jedność, ale pamiętajmy, że także i na poprzednich spotkaniach, chociażby na spotkaniu NATO, Rosja, Zachód, świat zachodni mówił twardym, jednym głosem i należy tę jedność utrzymywać, bo tylko taki język, twardy język rozumie Moskwa i temu też służyło to wczorajsze spotkanie. Pokazanie jedności, przedyskutowanie scenariuszy i wysłanie po raz kolejny sygnału do Moskwy, aby zmitygować te agresywne kroki.
Powiedział pan o różnych scenariuszach. Jakie więc są te główne dwa scenariusze, jakie państwo rozważają, jakie są omawiane?
No, nie jest żadną tajemnicą, że istnieje realna groźba interwencji militarnej, agresji militarnej ze strony Rosji na Ukrainę. To, jaki ona miałaby przybrać wymiar, oczywiście zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim zależy od decyzji samego Władimira Putina. I to jest ten oczywiście najgorszy scenariusz. Drugim scenariuszem jest, i za takim scenariuszem opowiada się świat zachodni, aby prowadzić dialog, ale dialog z perspektywy nas jako dużego partnera, mającego w sobie potencjał nie tylko poszczególnych państw, ale potencjał naszego sojuszu, aby w ramach tych działań dyplomatycznych doprowadzić do deeskalacji sytuacji, ale nie kosztem ustępstw na rzecz Rosji, dlatego że jakiekolwiek ustępstwa na rzecz Rosji kończą się tym, że parę miesięcy później przychodzi Rosja po kolejne ustępstwa, więc Rosja musi niestety zrozumieć, że nie udaje jej się podzielić Zachodu, nie udaje jej się nas rozczłonkować i reakcja świata zachodniego na ewentualną agresję będzie bardzo twarda i o tym też mówiła wczorajsza Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. W konkluzjach jest tam zapis o massive consequences. Masywne, po polsku może ogromne konsekwencje.
Co to znaczy, panie ministrze, te ogromne, masywne konsekwencje? Bo wiemy, że sankcji nie da się wdrożyć na takim poziomie, na przykład jak chciałyby niektóre kraje Unii Europejskiej, czyli odłączenie Rosji od systemu SWIFT, bo Francja i Niemcy na takie rozwiązania się nie zgadzają. Myśli pan, że właśnie ten system SWIFT będzie takim mocnym odzwierciedleniem tego, jak Zachód postrzega Rosję?
Wszyscy rzeczywiście cały czas rozmawiamy o systemie SWIFT, ale proszę pamiętać, że jest jeszcze sporo innych narzędzi, przy pomocy których można blokować. Za chwilkę o nim powiem. Natomiast jeśli chodzi o system SWIFT, to kluczowe będzie tutaj oczywiście zdanie Stanów Zjednoczonych. Jeśli administracja Joe Bidena na to by się zdecydowała, no to rzeczywiście będzie dużo, dużo łatwiej w uzyskaniu zgód także i innych partnerów, ale kluczowe i w zasadzie zasadnicze jest tutaj zdanie Waszyngtonu w tym zakresie.
Ale Waszyngton nie decyduje się na taki krok, przynajmniej na razie. Nic o tym nie wiemy.
Na razie, pani redaktor, jest stanowisko Waszyngtonu, świata zachodniego jest takie, że jakakolwiek ingerencja, aktywność militarna na Ukrainie spowoduje konsekwencje ekonomiczne i polityczne. Więc no, dziwnym byłoby rzeczywiście, gdyby już dziś odłączać od systemu SWIFT. To ma być taki straszak, który ma spowodować, że Rosja zrobi krok w tył, a nie będzie uprzedzająco czy uprzednio od razu w jakiś sposób stosowany wobec niej ten środek. Ale pamiętajmy, że mamy jeszcze oczywiście inne narzędzia finansowe, zamrażanie kont na odpowiednich bankach. Pamiętajmy, że większość oligarchów, większość także i współpracowników Władimira Putina ma swoje różnego rodzaju majątki na terytorium zachodniej Europy. Mamy oczywiście także i handel z Rosją. Rosja nie jest gigantycznym rynkiem, nie jest wielkim partnerem, wbrew temu, co nam się wydaje, patrząc na mapę, prawda, na jej terytorium ogromne. W zasadzie jej gospodarka PKB w porównaniu do na przykład do Polski jest chyba tylko 2,5 raza większa. Znaczy Rosja tylko 2,5 raza więcej produkuje dóbr i usług niż Polska, a już nie mówię o całej Unii Europejskiej, czy łącznie ze Stanami, Kanadą i Wielką Brytanią.
Więc to są te narzędzia, o których mówi pan minister. Panie ministrze, z jednej strony słyszymy słowa prezydenta pana Andrzeja Dudy właśnie po rozmowie z Joe Bidenem i innymi przywódcami, że nic nie wskazuje na to, by Polska była w niebezpieczeństwie, a z drugiej strony mamy takie ruchy jak to związane z wycofaniem części przedstawicieli ambasad Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Niemcy także zapowiedzieli, że dla tych, którzy chcą opuścić Ukrainę, sfinansują taki powrót. O tym, o czym z kolei to świadczy, bo to nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, że jednak te ambasady będą oczyszczane czy będą ograniczane.
Pani redaktor, no, my cały czas powtarzamy, że ryzyko eskalacji militarnej na Ukrainie pozostaje wysokie, że ta groźba ataku rosyjskiego pozostaje wysoka, natomiast nie jest jeszcze to przesądzone. To wszystko jeszcze będzie zależało od wielu czynników w najbliższym czasie. My jako strona polska mamy przygotowane procedury od wielu miesięcy różnego rodzaju na wypadek działań, więc jesteśmy przygotowani, rozumiemy sytuację i jej powagę bardzo dobrze, jeśli chodzi o
rozumiem, że dzisiaj nie wycofujemy żadnego personelu ze swoich ambasad.
Nie, dzisiaj nie ma takiej decyzji, aby wycofywać personel, ale pamiętajmy, że komunikaty formułowane przez nas, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówią, że jeśli nie ma absolutnej konieczności jechania na Ukrainę, powstrzymaj się od wyjazdu na Ukrainę, a jeśli chodzi o jej wschodnie rubieże, czyli Donbas, MSZ absolutnie nie rekomenduje jakiegokolwiek wyjazdu tam.
Tak rozumiem. A jak pan skomentuje, panie ministrze, słowa Borisa Johnsona, który wczoraj powiedział między innymi o tym, że ten konflikt na Ukrainie przypomina, czy będzie przypominał drugą Czeczenię i że jego dane wywiadowcze, które on uzyskuje, są bardzo ponure, jeżeli chodzi o scenariusz. Jakie dane wywiadowcze płyną z polskiej strony? Też są one tak ponure? Też pan się podpisałby po tym, że to może być druga Czeczenia?
Ja bardziej bym czytał tą wypowiedź w kontekście oporu Ukrainy. Pamiętajmy, że no, Czeczenia, wszyscy ją doskonale pamiętamy, wojnę w Czeczenii w latach 90. Finalnie oczywiście skończyła się atakiem Rosji i zdobyciem Groznego, ale jednak Czeczeńcy stawili gigantyczny opór i ten duch oporu wśród Czeczeńców był podziwiany przez cały świat. Myślę, że państwo ukraińskie po pierwsze jest w dużo lepszej sytuacji, już nie porównuję do państwa czeczeńskiego, które de facto wówczas jeszcze nie było, ono się chciało dopiero narodzić, ale jest w dużo lepszej sytuacji niż jeszcze w roku 2014, kiedy to rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę. Dziś ta armia jest w lepszej sytuacji i myślę, że Rosja też nie doszacowuje dziś potencjalnego oporu strony ukraińskiej i mimo, że oczywiście ma mniejszą armię, być może mniejsze zdolności, ale duch walki, duch ochrony i obrony swojego terytorium i swojej ludności myślę, że jest tam obecny. I jeśli miałbym komentować słowa Borisa Johnsona, porównanie historyczne, to właśnie w duchu tego serca do obrony swojego własnego terytorium ze strony Ukrainy.
No i jeszcze powiedział pan, panie ministrze, o tych relacjach, jeżeli chodzi o gospodarkę. Polskę, jeżeli chodzi o wymianę z Ukrainą. Jak pan się z kolei odniesie do tej blokady transportu kolejowego, która jest ze strony Ukrainy? Wiemy, że to już trwa od ponad 2 miesięcy, blokada do Polski. Czym to jest spowodowane i dlaczego nie udaje nam się porozumieć z władzami Ukrainy w tej sprawie?
Panie redaktor, dialog tutaj prowadzą przede wszystkim Ministerstwa Transportu czy Ministerstwa Infrastruktury z naszej strony. Ta sytuacja jest absolutnie niezrozumiała z naszej perspektywy.
Taki pstryczek w nos dostajemy od Ukrainy.
W sytuacji, w której naprawdę Ukraina ma dużo większe problemy niż jakieś problemy, nie wiem, z odprawą celną czy z jakimiś dokumentami, no bo jednak istnieje zagrożenie esencjalne jej bezpieczeństwa. Ta postawa jest absolutnie niezrozumiała. No musimy mieć niestety też świadomość, że tam wewnętrznie na Ukrainie różnego rodzaju interesy są rozgrywane wewnętrznie. I zwłaszcza ci tak zwani oligarchowie mają duże wpływy na poszczególne działy administracji, ku naszemu smutkowi i ubolewaniu. Nie nad wszystkim Kijów w pełni, mam wrażenie, panuje. My apelujemy do strony ukraińskiej, aby zniosła te absurdalne ograniczenia.
Ale chyba niewiele sobie z tego robią, bo to już trwa od końca listopada, więc kilka miesięcy.
Będzie jeszcze kolejna wizyta, tak ustawili panowie prezydenci w Wiśle. Kolejna wizyta polskich przedstawicieli w Kijowie, która ma na celu doprowadzenie tej sytuacji do finalnego końca i zniesienia tych absurdalnych obostrzeń. Jeśli ona nie doprowadzi do pozytywnego skutku, no to niestety będzie trzeba z tego wyciągnąć odpowiednie
wnioski. A jakie odpowiednie wnioski byłyby, jeżeli Ukraina się nie zgodzi na nasze propozycje?
To będziemy najpierw przedstawiać je stronie ukraińskiej, pani redaktor, a licząc, że wycofa się z tych swoich niedobrych decyzji, które nie budują zaufania polsko-ukraińskiego i zwłaszcza w aktualnym kontekście sytuacji bezpieczeństwa są absolutnie niepotrzebne.
I na koniec, czy uważa pan, że ze swoich słów także powinien wycofać się z kolei kandydat na prezydenta Francji? Po słowach Erika Zemmoura naprawdę duże poruszenie. Francja powinna opuścić wojskowe struktury NATO, ale pozostać w samym sojuszu. Uwaga, by blokować przyjęcie Ukrainy właśnie do NATO. To w poniedziałek oświadczył Erik Zemmour. Jak pan się odniesie do tych słów i do takiego dosyć niepopularnego poglądu?
Panie redaktor, oczywiście jak najbardziej krytycznie. My jako państwo wschodniej flanki, my jako Polska zawsze byliśmy za polityką otwartych drzwi, jeśli chodzi o NATO. Poszerzenie NATO doprowadziło do poszerzenia sfery stabilności, bezpieczeństwa w Europie i także inne państwa, które spełniają warunki nie tylko pod kątem systemów prawnych, demokracji, prawda, wartości, które wyznajemy, ale także w sensie militarnym, powinny mieć szansę przyjęcia do NATO. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi pana Zemmoura, pamiętajmy, że to nie jest niestety nic nowego. Francja przez wiele lat, od czasów Charlesa de Gaulle'a do Nicolas Sarkozy, pozostawała poza strukturami wojskowymi sojuszu. Była członkiem sojuszu, ale w sensie militarnym i wojskowym w nim nie uczestniczyła. To ostatnie 10-15 lat to był powrót Francji do NATO, z czego my wszyscy powinniśmy się cieszyć. No ale niestety wśród wyborców we Francji ciągle jeszcze pokutuje takie przekonanie, że tutaj NATO to jest sojusz głównie amerykański, a Francja powinna mieć swoją własną, ambitną agendę. W moim przekonaniu ze szkodą dla całego kolektywnego bezpieczeństwa Europy. Ale jak widać, pan Zemmour próbuje odwoływać się do tego elektoratu. Pamiętajmy, że trwa ciągle kampania prezydencka. Ja myślę, że jednak pewne rzeczy padają w kampanii, natomiast później w decyzje polityczne to już jest zupełnie coś innego. A zwłaszcza patrząc jeszcze na sondaże, no nie jest przesądzone oczywiście, że pan Zemmour będzie nawet w drugiej turze.
I na koniec jeszcze pytanie odnośnie wczorajszego posiedzenia. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, a także Sejmowa Komisja Kontroli Państwowej razem zebrały się w Sejmie i obradowały. Chodzi o sprawę wyjazdu przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli w grudniu na Białoruś i to, co wczoraj mówił Paweł Kowal, że urzędnicy państwowi i w ogóle organy administracji publicznej nie mają instrukcji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak powinny się zachowywać w takiej sytuacji, jaka miała miejsce na granicy. Dla organów administracji publicznej takich wytycznych nie ma ani instrukcji. Jak pan się odniesie do słów Pawła Kowala i skomentuje w ogóle ten wyjazd NIK-u na Białoruś?
Panie redaktorze, my już także chyba publicznie mówiliśmy, że ten wyjazd był zupełnie dla nas niezrozumiały. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie miało wiedzy na temat tego wyjazdu, nie miało też żadnego wniosku ze strony Najwyższej Izby Kontroli z pytaniem na temat zasadności w aktualnej sytuacji politycznej wyjazdu na Białoruś. A to jest standardem. Nie trzeba być jakimś specjalnie bacznym obserwatorem rzeczywistości, żeby odnotować, że przez ostatnie 30 lat te stosunki z Białorusią i obecność tam autokratycznego rządu Aleksandra Łukaszenki stanowią pewnego rodzaju punkt, wydaje mi się, zastanowienia, czy na pewno warto utrzymywać relacje. I nawet w tych lepszych momentach zawsze organy administracji zwracały się do ministerstwa z pytaniem na temat zasadności swoich działań, wizyt, rozmów, spotkań. I to było absolutnym standardem. Najwyższa Izba Kontroli nie zwróciła się tutaj, wręcz przeciwnie, swój wyjazd w moim przekonaniu starała się ukryć.
A te instrukcje, o których mówi pan Paweł Kowal?
Jeszcze raz przepraszam.
Te instrukcje, o których mówił wczoraj między innymi Paweł Kowal, że nie ma takich instrukcji od MSZ-u dla organów administracji publicznej?
Oczywiście, że są takie instrukcje ze strony MSZ-u dla organów administracji publicznej. Na wypadek ich jakichkolwiek wizyt standardem jest, że zwracają się z pytaniem co do zasadności spotkania z daną osobą, co do zasadności wyjazdu w to i w to miejsce i rozmów na ten i na ten temat. To jest standardem w administracji polskiej od wielu, wielu lat, więc takie instrukcje ministerstwo udziela. Tutaj po prostu Najwyższa Izba Kontroli w moim przekonaniu ukrywała swój wyjazd.
O tym będziemy rozmawiać za kilka minut z posłem Prawa i Sprawiedliwości, który podczas wczoraj tych posiedzenia obu komisji uczestniczył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
8:35 jest na naszych zegarach, a dzisiaj urodzinowo, tak, cały czas składamy życzenia, a dzisiaj urodziny obchodzi także amerykańska wokalistka, producentka i autorka tekstów Alicia Keys i utwór, który doprowadził do tego, że zaczęła być ona po prostu znana. Fallin to utwór właśnie debiutu Alicia Keys.